Witam serdecznie Was, kochani bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa. I żebym nie zapomniał, od razu przekazuję pozdrowienia od naszych braci i sióstr ze zboru Haszlachu. A chciałbym to zrobić słowami apostoła Pawła: łaska Pana naszego Jezusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami. Dziękuję, że mogę tu stanąć przed Wami, aby się podzielić też moimi myślami i tym, co mi towarzyszy, co też przekazuję w naszym zborze. Chciałbym także podzielić się tutaj z Wami. A wcześniej może dołączę się tylko jakąś myślą do tej usługi, która tu już była robiona przez brata. Odnośnie kapłanów, oni pełnili służbę przez 24 godziny na dobę. W świątyni były zmiany kapłańskie i kiedy kapłan przychodził i został namaszczony olejkiem, przyobleczonym szatami, to można w Księdze Mojżeszowej w trzeciej przeczytać, to pełnił tą służbę przez 7 dni, dlatego że tak długo trwało namaszczenie tym olejem. Było to uświęcenie przez 7 dni. I ta zmiana trwała 7 dni, potem przychodził następny kapłan. Jakbyśmy czytali w Ewangelii Łukasza, to jest powiedziane, że Zachariasz był ze 7 zmiany kapłańskiej. Więc to tak następowało. Także tam przez 24 godziny kapłan pełnił swoją służbę. Nigdzie nie wyczytałem, żeby tam było łóżko. Natomiast kapłan miał pilnować, aby zawsze był wlany olej, żeby go nie brakło, żeby lampy się świeciły, przycinał knoty, a 2 razy w ciągu dnia, teraz żebym się nie pomylił, była ofiara z kadzidła. Ta miła wonność, która docierała przed oblicze Boże. Oprócz tego miał też pilnować, żeby zawsze tam były te świeże chleby, prawda, były zmieniane. Wszystko to są symbole Pana Jezusa, nie chcę o tym mówić. Ale natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o tej rozerwanej zasłonie i było czytane, że kiedy Mojżesz i lud był pod górą Synaj, to ta góra się trzęsła i głos, który słyszeli, napawał ich przerażeniem. A potem zasłona się rozerwała na dwoje i każdy ma przystęp przed oblicze Boże. Czy Bóg się zmienił? Czy ten Bóg w Starym Testamencie był inny, a w Nowym jest inny? Jest ten sam. Nienawidzi grzechu. Grzesznik nie stanie przed jego obliczem, nie może stać przed jego obliczem. Zresztą jest powiedziane, że nawet się nie ostoi grzesznik w zgromadzeniu sprawiedliwych, prawda? Co się stało? To już tutaj było mówione, a ja to powiem swoimi słowami. Dokonała się zapłata za grzech, a zapłatą za grzech jest śmierć. I Pan Jezus, wziąwszy grzechy tego świata na siebie, umarł z tymi wszystkimi grzechami. A więc możemy się cieszyć, wszyscy mają teraz dostęp do oblicza Bożego. Jest powiedziane, kto uwierzy, że ta ofiara się dokonała za Niego. A ten, kto uwierzy, że ofiara się dokonała za Niego, to jest człowiek, który przychodzi przed oblicze Boże, bo ta zasłona się rozerwała i mówi: Panie, jak ja Ci dziękuję za Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa. Ja to tak przeżywałem w swoim życiu, kiedy płakałem na kolanach i dziękowałem Bogu. I dziękuję Mu aż do dnia dzisiejszego za ofiarę Pana Jezusa. I dziękuję Panu Jezusowi, że On to uczynił także za mnie. Stała mi się wielka łaska i chcę o tym mówić, chcę Go za to wysławiać. Ja myślę, że tu też są tacy ludzie, którzy tego doświadczyli, doświadczają i chwalą i uwielbiają Boga. A chciałbym się podzielić z Wami takim słowem, które jest zapisane w pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale. A w wierszu 16. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersz 16. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Kiedy czytamy o tej pożądliwości ciała i oczu, o oczach jest powiedziane, że oczy są nienapasione, prawda? Oczy ciągle chcą widzieć i ciągle są nakierowane na nowe rzeczy, ciągle mają niedosyt, tak samo jak śmierć nigdy nie powie dosyć, tylko zawsze mówi mało i zabiera. Tak samo oczy ciągle chcą widzieć i one wspomagają tą pożądliwość ciała. Także i o tej pożądliwości ciała można by było przeczytać, a może nawet przeczytam z listu do Galacjan, wszyscy to właściwie znają, to jest w 5 rozdziale listu do Galacjan, gdzie jest mowa o tych pożądliwości ciała, albo jest powiedziane, jawne są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, ale ja chciałbym mówić o pysze życia. O pysze życia. Bo w liście do Galacjan nie została wymieniona ta pycha. Natomiast tutaj Jan pisze, że jest pycha życia. Może najpierw próbowałem tak sobie wyjaśnić, co to jest ta pycha. Jest to wyniosłość, jest to taka buta, niezależność człowieka od człowieka. Ja jestem niezależny, ja mam pieniądze, ja mam znajomości gdzieś tam w ministerstwie, więc nie jestem zależny od was. Ktoś tak ma, prawda? Można też być niezależnym od Boga. Przede wszystkim człowiek chce być niezależny od Boga. Nie w moim przypadku, bo ja jestem całkowicie od Niego zależny, ale pycha żywota chce być niezależna od Boga. To Bóg stworzył człowieka, obdarzył go życiem, a teraz człowiek żyjąc na tej ziemi mówi, no, to przecież jakiś wirus albo jakaś bakteria przyszła z przestrzeni kosmicznej i sprawiła, że na tej ziemi powstało życie. A inni mówią, no to na wskutek słońca, na wskutek błota, ciepła, gdzieś tam to życie się wytworzyło w tym błocie i przyjmują takie bzdurne teorie i to im odpowiada. Natomiast nie chcą przyjąć prawdy, która mówi, że Bóg ich stworzył. Dlaczego to tak jest? Dlatego, że przed Bogiem ma się odpowiedzialność za to, co się czyni i trzeba zdać sprawę. Natomiast przed bakterią, ani przed tym, co się tam gdzieś w błocie zrobiło, no nie trzeba mieć odpowiedzialności żadnej, prawda? Nie trzeba zdawać rachunku, ani sprawozdania, ani żadnej odpowiedzialności. Natomiast przed Bogiem musimy zdać sprawę. Każdy z tego, co czynił w swoim życiu. A więc może to jest ta pycha, ta buta, która chce być niezależna od Boga. Może przeczytam kilka wierszy z przypowieści Salomona, które wspominają o pysze. Z 8 rozdziału, 13 wiersz. Bać się Pana, znaczy nienawidzieć zła. nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Bóg nienawidzi pychy ani buty, złych postępków oraz przewrotnej mowy. W 11 rozdziale, w 2 wierszu jest napisane: za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. W 13 rozdziale i w wierszu 10 jest napisane: zuchwałość wywołuje tylko zwady, lecz u tych, którzy przyjmują radę, jest mądrość. Nie ma tu użytego słowa pycha, natomiast zuchwałość. I jeszcze jedno z 16 rozdziału i 18 wiersz. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Także to są takie wzmianki w przypowieściach Salomona i pozwolę sobie przeczytać jeszcze jeden wiersz z Księgi Joba, z 33 rozdziału. Trzydziesty trzeci rozdział, wiersz od 14 do 17. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swoim łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zdarza się, że Bóg przemawia raz i drugi i przemawia przez sen, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Aby uchronić męża od pychy. Przemawia. I dla mnie takim najlepszym przykładem jest sen Nabukadnezara, króla Babilonu, który, dlatego że Bóg użył go jako narzędzia, aby mógł zburzyć Jerozolimę, aby mógł uprowadzić lud izraelski do niewoli babilońskiej, to ten król babiloński, Nabukadnezar, także mógł oglądać działanie mocy Bożej u siebie w swoim królestwie. Miał tam takiego człowieka jak Daniel i w poprzednich rozdziałach jest napisane, że Daniel miał taki dar wykładania snów. Prawda? Nabukadnezar miał sen, w którym mu się śnił taki wielki posąg. Ja nie chcę mówić o tym posągu. Potem Nabukadnezar wrzucił 3 młodzieńców do pieca ognistego i widział, że była tam jeszcze 4. osoba i powiedział, któż jest jak Bóg Daniela, któż jest jak Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, prawda, tych 3 młodzieńców, którzy zostali wrzuceni do pieca. Któż jest? I oddał mu cześć i mówił, że tego Boga powinni wszyscy czcić. A w 4 rozdziale znowu się śni sen Nabukadnezarowi. To jest 4 rozdział Księgi Daniela. Ja może nie będę czytał całego, bo to trochę by długo trwało. Ale jest tam opisane, że Nabukadnezarowi, królowi, śnił się sen o drzewie, które było piękne, a owoc obfity, który miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie. To jest w 4 rozdziale od wiersza 16 albo jeszcze wcześniej, bo to już jest wykład Daniela. Wcześniej od 4 rozdział, właściwie od początku. I też jest taka sytuacja, że sen, który się śnił Danielowi, przepraszam, że tak ciągle się mylę, Nabukadnezarowi, nikt tego snu nie był w stanie wytłumaczyć Nabukadnezarowi i przyprowadzono Daniela, dlatego że on miał ten dar, miał tego ducha, aby mógł to wyłożyć. I Daniel wykładał ten sen królowi Nabukadnezarowi. Ja może przeczytam kilka wierszy, tylko takich wybranych. A oto, to jest z 10 wiersza, 11 i potem 14. A oto, co jeszcze oglądałem w widzeniu na swoim łożu. Oto anioł święty stępował z niebios, wołał donośnym głosem i tak rzekł: zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liście i rozrzućcie jego owoc, niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. A 14 wiersz. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych. A to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim, daje je komu chce, może nad nim ustanawiać najuniżejszego z ludzi. Najuniżejszego z ludzi. Daniel wyjaśnił sen temu królowi Nabukadnezarowi, a mówi: niechby to dotknęło twoich nieprzyjaciół, królu. Ale król Nabukadnezar, to, co mu się śniło, wypełniło się bardzo dokładnie. Dlatego, że 12 miesięcy później, po tym śnie i po wykładzie tego snu, ja specjalnie nie czytam tego, macie słowo, możecie to poczytać, a znacie tą historię. 12 miesięcy później, w 26 wierszu czytam tak. Gdy bowiem król Nabukadnezar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mocy mojej i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: oznajmia ci się, królu Nabukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Ten król Nabukadnezar Wielkiego Królestwa, który doświadczył tego, że Bóg jest mocen, był pełen pychy i samozadowolenia, chociaż no, on to zrobił, prawda? A jednak był pełen pychy i samozadowolenia, że jest takim wspaniałym budowniczym, jest takim wspaniałym królem, że to wszystko jego ręka, jego mądrość, jego moc sprawiła. A wcześniej miał sen. Wcześniej miał sen. Chciałbym tu powiedzieć, że kiedy Mojżesz wyprowadził lud, wyprowadził lud z Egiptu, ale jeszcze go nie wprowadził do ziemi obiecanej, przed swoją śmiercią miał nakaz, aby pobudzić tych ludzi, żeby przypadkowo, jak dotrą do ziemi obiecanej, jak pobudują sobie domy, jak będą mieli obfite zagrody pełno bydła i trzody, żeby nie powiedzieli: to moja ręka uczyniła. Tylko żeby dali Bogu chwałę i podziękowali, bo to ja ich uzdalniam do zdobywania dobra i bogactwa. To Bóg mówi: ja was uzdalniam do tego, abyście mogli zdobywać dobra i bogactwo. I tak myślałem, jak to jest, że często dzisiaj ludzie zdobywają jakąś sławę, zdobywają pieniądze, chociaż jest wielu innych tak samo mądrych, którzy by mogli też tak osiągnąć, prawda? A nie jest im to darowane. Nie najszybszy zdobywa nagrodę. Tak mówi Słowo Boże. Nie najsilniejszy wygrywa wojnę. Tak mówi Słowo Boże. Więc gdzie jest moja, gdzie może być ta moja buta, ta moja pycha, ta moja pewność, że to ja akurat jestem tak zdolny. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że często ten grzech pychy nie występuje tylko w świecie, ale także występuje między wierzącymi ludźmi. To się tak przyczepia jak rzep, kiedy się przechodzi przez polne łąki albo gdzieś tam między zaroślami, to się tak przyczepi do człowieka, ani nie wiesz kiedy. A już powstaje jakaś myśl, posłużę się tu takim słownictwem, gdyby nie ja w tym zborze, to tu byłaby martwota. Albo gdyby nie ja, gdyby nie te moje zdolności, na przykład ktoś dobrze gra, ktoś dobrze śpiewa, gdyby mnie tu brakowało, to cały ten zbór tu leży. To są takie sprawy, które się tak lubią przyczepić do człowieka. I to jest ta pycha, nie może mieć miejsca w zborze. Musimy ustawicznie kontrolować samych siebie, czy coś takiego w sercu się tam gdzieś nie rodzi. Ja to na płaszczyźnie zboru, ale to może być tak, że kiedyś jeszcze dawno, dawno, w końcu po tych maluchach i fiatach, tych kanciokach, jak się to mówiło kiedyś, w końcu mogliśmy sobie kupić jakiś starszy samochód, ale taki, no, to był chyba Golf. Też był starym rocznikiem, ale człowiek tak jakoś inaczej się w tym samochodzie jechał i nagle mówię, o, jak to dobrze teraz, jedziemy czymś lepszym. Gdzieś tam zrodziły się jakieś myśli. Ja nie wiem, jak ktoś chce kupić zupełnie nowy samochód, to na pewno tam jakieś myśli powstają. No masz, bo jesteś sprytny, bo umiesz sobie zaradzić. Tak szybko to gdzieś do człowieka się przyczepi, powstanie tam gdzieś taka myśl, spróbuje się zakotwiczyć. A to nie jest dobre. Chciałbym może dlatego, że Nabukadnezar, ten król, stracił swoje królestwo, żywił się trawą, przebywał w lesie. Po czasie, kiedy skierował swoje oczy ku górze i dziękował Bogu, to znowu wróciła jego pamięć i na dodatek się okazuje, że jego wierni zaczęli go szukać i przywrócili go znowu na jego miejsce, na jego tron. Jest to taka lekcja dla tego króla. Ja myślę, że nie tylko lekcja dla króla. On sam pisze w 34 wierszu, teraz ja, Nabukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Tak do takiego stwierdzenia doszedł ten król Nabukadnezar, który wyrósł trochę w tej swojej pysze i został poniżony, doświadczył, co to znaczy ograniczenie w pysze. Przeczytam jeszcze jedno miejsce o Babilonie z Księgi Izajasza. To jest 14 rozdział. Od 10 do 15 wiersza. Nagłówek tego rozdziału brzmi szydercza pieśń o królu babilońskim. Od 10 wiersza czytam. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie. Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś. Twoją pychę i brzęk Twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo Twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, Ty, gwiazdo jasna, Synu Jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. I czytając to słowo, dostrzegam, że nie jest to mowa tylko o królu babilońskim, ale jest to także mowa o kimś, kto jest źródłem pychy, kto chciał się wywyższyć ponad Boga, a został strącony do najgłębszej otchłani. Mowa tu jest o szatanie. I on jest tym, który także zwiódł człowieka, a poprzez posłuszeństwo szatanowi, tak szatan odcisł to swoje piętno na nas, prawda, i skaził nas tą swoją naturą. I w tym naszym sercu właśnie pojawia się ta pycha i wszelki inny grzech. Czytając, a może jeszcze powiem, że w objawieniu Jana czytamy o wielkim Babilonie i że ten wielki Babilon zostanie zniszczony. Jak ja to widzę? Ja widzę w ten sposób, że jest cała masa ludzi pysznych, którzy odrzucają Boga i nie chcą wierzyć Bogu, nie chcą przyjąć to, co mówi Bóg o człowieku. A więc tych ludzi jest bardzo dużo w tej chwili. Im jest bliżej końca, tym się okazuje, że jest coraz więcej tych ludzi. I ci wszyscy ludzie budują i chcą zbudować świat niezależnie od Boga. Oni budują nową rzeczywistość. Oni budują nowy świat, lepszy niż ten, który jest do tej pory. Chcą go zbudować lepszy niż do tej pory. I to, co się dzieje w polityce, to, co się dzieje w gospodarce, to zmierza w tym kierunku. Widzimy to, co się dzieje teraz na Zachodzie, że przychodzą ci emigranci, oni się mogą budować, budują świątynie, jest ich tam coraz więcej, a chrześcijaństwo upada, likwiduje się, prawda, nie ma tam, coraz mniej jest tych świątyń, tych starych świątyń, tych katedr jakichś, to wszystko upada, a politycy są za tym, prawda? Oni otwarcie o tym mówią. Jakbyśmy czytali listy apostoła Pawła, to on mówi, i Piotra także, że ta tajemnicza moc nieprawości działa przez cały czas, przez całe wieki, a w ostatecznym czasie ona dopiero się objawi wtedy, kiedy nie będzie już miał kto przeciwstawiać się, prawda? Tych wierzących już będzie tak mało, a duch zejdzie z pola, wtedy się w całej pełni objawi antychryst. To są ludzie, którzy budują według swojej myśli, według swojego wyobrażenia, niezależnie, prawa Boże zostały odrzucone, porządek Boży został odrzucony, są tworzone nowe prawa, nowy porządek. I ten świat, ten wielki Babilon zostanie zupełnie zniszczony przez Chrystusa, kiedy przyjdzie na ziemię. Nie może istnieć coś takiego. Bóg stworzył człowieka, dał mu życie i chce, aby Bóg też ma cel dla mnie i dla ciebie. I nie tylko tu na tej ziemi, ale także na całą wieczność ma przygotowany swój plan. My go jeszcze nie znamy do końca, prawda? Ale ma ten swój plan przygotowany, a tu jakiś człowiek, który został stworzony przez Boga, próbuje zająć jego miejsce. Praktycznie to nie człowiek, ale ten duch działając przez człowieka wyrasta i chce się objawić w całej pełni. W Ewangelii Marka w 7 rozdziale I w 22 wierszu, a może przeczytam więcej. Od 21 przeczytam. 7 rozdział Marka i od 21 wiersza. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha i głupota. Wszystko to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. To, co szatanowi udało się zrobić w naszym życiu, to zepsuć obraz Boży. I wszczepił w nas to wszystko i dlatego tak żyjemy, przeżywamy tak wiele utrapień, tak wiele cierpienia, które za sobą niesie grzech, nienawiść, pycha. Już tutaj wspominałem, że pycha jest także powodem, że na przykład, albo inaczej to powiem. Ja zabiegam o to, aby w naszym zborze bracia i siostry mogli sobie okazywać miłość, nie tylko poprzez słowa, które się wypowiada, kocham cię, bracie, czy kocham cię, siostro, jedna siostra drugiej, czy tam brat bratu, ale żeby też mogło to wynikać praktycznie w jakiś sposób, że ja się cieszę, jak spotykam brata czy siostrę jakąś. I cieszę się z tego, że jemu się powodzi, że ma się lepiej. I żeby też jeden drugiemu mógł usłużyć. Jeżeli jesteśmy w zborze i kochamy się, nawzajem możemy sobie jeden drugiemu usługiwać. Pycha jest przeciwna temu, bo pycha mówi, a dlaczego to ja mam ciągle robić? Może by to ktoś inny zrobił. A dlaczego ja muszę ciągle śpiewać? A może by to ktoś inny zaśpiewał? Rozumiecie mnie, o co mi się rozchodzi? Że jeżeli jest pycha w sercu człowieka, że ja jestem kimś lepszym, albo kimś ważniejszym, albo kimś, no już jestem zmęczony, to dlaczego ja to mam tylko ciągle robić? Oczywiście jak mamy, najlepiej to widać w małżeństwie, kiedy są małe dzieci, to rodzice ustawicznie tym dzieciom usługują, prawda? Usługują tak długo, aż te dzieci się stają samodzielne. Jak dobrze usługują, to jak dzieci dorosną, potem usługują rodzicom. A jeżeli rodzice niedobrze usługują, to potem jest problem. To tak nawiasem tylko dorzucam takie słowo. Ale w zborze jest tak samo. Ciągle możemy usługiwać, nawet wtedy, kiedy mamy wiele lat, i zachować swoje serce czyste od pychy. Jeżeli zaczynamy być pyszni, to zaczyna się coś niedobrego robić w naszym życiu. Tak to mówię, że ta pycha w tym świecie ma swoje bardzo wielkie miejsce, a czy my jako wierzący, wspomniałem, że no, myśmy już nie powinni mieć pychy w sobie. A jednak pozwolę sobie przeczytać, co mówi w Starym Testamencie, w Księdze Mojżeszowej, w trzeciej Księdze Mojżeszowej Bóg do swojego ludu, który został powołany przez Niego. Trzecia Mojżeszowa, 26 rozdział. Pan Bóg nakazał zapisać Mojżeszowi to słowo, a przecież ten lud doświadczył tak wiele mocy Bożej i wiele łaski. Wspominana już tu to była góra Synaj, gdzie doświadczali tej wielkiej mocy. a poprzez drogę całą, jaką Bóg ich prowadził przez 40 lat, także widzieli działanie mocy Bożej, czy to był obłok, czy to był ogień, czy to była woda ze skały, która wypływała, czy to manna, którą jedli codziennie. A jednak Bóg nakazał napisać takie słowo. Ja może przeczytam od 14 wiersza do 19. Ale jeżeli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wypełniać tych wszystkich przykazań, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to i ja uczynię wam to. Nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele i zwrócę moje oblicze przeciwko wam i będziecie pobici przez waszych nieprzyjaciół. Panować będą nad wami wasi przeciwnicy i rzucicie się do ucieczki, chociaż nikt was nie będzie ścigał. A jeżeli mimo to nie będziecie mnie słuchać, to nadal was smagać będę siedmiokrotnie za wasze grzechy. Złamię wyniosłą pychę waszą i uczynię wasze niebo jak z żelaza, a ziemię waszą jak ze spiżu. Tak ważne słowo tu jest napisane w tym 20 wierszu, że wszelkie nieposłuszeństwo Bożemu Słowu i przestrzeganiu Jego praw jest pychą. Złamię tą wyniosłą pychę waszą i uczynię wasze niebo jak z żelaza, a ziemię waszą jak ze spiżu. Tutaj tak bardzo wyraźnie jest napisane, że kiedy człowiek nie przestrzega Bożych przykazań, nie wypełnia ich, to właściwie jest pysznym człowiekiem, który się buntuje przeciwko Bogu. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy chcieli przestrzegać Bożego Słowa. Pan Jezus wiele nauki wkłada do tego, aby nauczyć nas właściwej postawy. Uczniowie się go pytali, kto jest największy, Panie? I Pan mówi, że ten, kto chce być największy, niech służy wszystkim. A potem jeszcze daje, ja już go nie będę czytał, bo patrzę na zegarek, że już czas dobiega. Nie będę czytał, ale Pan Jezus mówi, że królowie panują nad wami, a wy ich nazywacie dobroczyńcami. I kto jest większy? Czy ten, który zasiada przy stole, czy ten, który usługuje przy stole? Mówi, zapewne większy jest ten, który zasiada przy stole, ale ja jestem tym, który usługuje. Pan Jezus jest tym, który usługuje. Przyszedł, aby usługiwać tobie i mnie ku życiu wiecznemu. Dlatego pamiętając o tym, już nie będę czytał, ale w drugim liście do Koryntian jest napisane, że na obliczu Chrystusowym jest chwała Boża. I patrząc na Chrystusa, rozmyślając o Jezusie, o Jego drodze i o Jego życiu, dostrzegając Jego chwałę, my jesteśmy przemieniani w ten sam obraz. W ten sam obraz. A więc myślmy o Jezusie, wysławiajmy naszego Pana Jezusa, czytajmy o Jezusie ze słowa, to co tam jest napisane, aby ten obraz, Jego obraz został wyryty w naszych sercach, w moim sercu, w twoim sercu. Nie ten, który nam został wszczepiony przez przeciwnika. To ma umrzeć, to ma być martwe, mamy umierać dlatego. Ale ma przejawiać się ta nowa postać, ta Chrystusowa postać ma żyć w moim życiu, ma przejawiać się. W liście do Filipian jest napisane, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłani, aby być równym Bogu, ale wyparł samego siebie i stał się człowiekiem i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. To jest zabezpieczenie przed pychą. jak dobrze człowiek kontroluje swój umysł i swoje serce, to może się szybko zreflektować. Panie, zabierz mi wszelką pychę z mojego życia. To wszystko jest Twoja łaska, Twoja dobroć. Ja wam powiem, że tych moich lat drogi za Panem jest 51. I patrząc wstecz, moja żona by też tu mogła wstanąć i też zaświadczyć, patrząc wstecz, chociaż były trudne sytuacje i trudne chwile, zawsze tam był z nami nasz Pan. On nas przeprowadzał przez różne doświadczenia, był nam pomocny. I kiedy patrzymy wstecz, to nie dostrzegamy tych złych sytuacji, ale dostrzegamy tam naszego Pana, wielkiego, dobrego, który nas wspierał i umacniał. A patrząc w przyszłość, Pan, nasz Pan już tam jest. On czeka na nas, na każdy dzień, który jest przed nami, bo On chce nas zachować. Ciągle ostatnio czytam albo wspominam to słowo, aż do późnej starości będę was nosił na rękach swoich. Niektórzy ludzie się martwią o swoją starość, prawda, ale my mamy obietnicę, że aż do późnej starości On nas będzie nosił na swoich rękach. Zabiegajmy o to, kochani bracia i siostry. Namawiam was też, abyście prześwietlali swoje serca i swoje myśli, żeby tam się nie pojawiła pycha, nie zadomowiła się pycha i nie była przeszkodą w zborze. Bądźmy tymi, którzy są zawsze gotowi do służby, zawsze tymi, którzy mają innych za większych. To jest taka praktyczna miłość, która może się objawiać pomiędzy nami. Jeżeli się będziemy pilnować, a co to znaczy pilnować się? Modlić, tu było już wspominane, prawda, żeby być przed obliczem Ojca naszego, wejść za tą zasłonę, dziękować Mu, uwielbiać Go, bo w tym się przejawia wiara nasza. Amen.